w drodze.
Katolicki poranek w Radiu Gdańsk. Marek Lesiński, szczęść Boże. Wczoraj w Bazylice Mariackiej odbyło się gdańskie dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży, któremu przewodniczył specjalny gość z Watykanu, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, wieloletni prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej. Na uroczystość metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź zaprosił szczególnie profesorów, wykładowców i studentów. Zaproszenia przyjęły też służby mundurowe, strażacy, kolejarze, służby porządkowe i medyczne, a także dziennikarze. Wszyscy mogli wspólnie modlić się za to, że lipcowe wydarzenia najpierw w diecezjach, a potem w Krakowie odbyły się sprawnie, bezpiecznie i przyniosły zamierzony duchowy efekt.
W drodze.
O wzrastaniu, o budowaniu samego siebie i budowaniu naszej wiary. W takiej intencji do Jerozolimy szedł, ale także, jak sam mówi, ciągle jeszcze jest w drodze. Dominik Włoch, którego spotkała po powrocie w Gdańsku Anna Rębas. Dominik przeszedł 30 tysięcy kilometrów, a tym razem zaszedł także do studia przy ulicy Grunwaldzkiej.
Pielgrzym, misjonarz świecki, dodam. Autor książek W drodze do Jerozolimy i Małe cuda Boga. Dwie książki wymieniłam i na dwóch na razie poprzestaję.
Tak, na razie dwie.
Dominik Włoch jest dzisiaj gościem moim i państwa. Witam serdecznie w studio.
Witam. To jest też ciekawa, myślę, historia z tą książką, bo ja ją zacząłem pisać 6 lat temu, jak byłem na pierwszy raz na Madagaskarze. Pomyślałem, że napiszę wtedy książkę. Wiele osób po pielgrzymce mi mówiło o tym, żebym to jakoś napisał. Po prostu zacząłem pisać książkę z notatek, które robiłem podczas pielgrzymki, z mojego dziennika. I mniej więcej w połowie stwierdziłem, że bardzo się z tym męczę. Męczę się dlatego, ponieważ sam nie lubię czytać dzienników. I pisałem dziennik, więc stwierdziłem, że coś jest nie tak. Zawiesiłem to pisanie na kilka lat. Po kilku latach za namową koleżanki właśnie powstały Małe Cuda. Tak historia, o której jej opowiadałem, jak usłyszała, to powiedziała, to takie małe cuda. I zaczęliśmy też rozmawiać o tym, że zacząłem pisać książkę, której nie skończyłem. I powiedziała mi coś takiego, że no nie muszę pisać dziennika tak naprawdę, że mogę opisać te historie, o których jej opowiadałem, czy gdzieś słyszała. I tak powstała właśnie książka Małe Cuda Boga. Jest to zbiór opowieści z różnych pielgrzymek. I po tej pierwszej książce osoby, które przeczytały właśnie Małe Cuda Boga, powiedziały, że za mało jest, że chciałyby coś więcej jeszcze doczytać, żeby może też było więcej jakichś moich myśli czy przemyśleń na temat tego, co tam się działo. I powoli zacząłem się zbierać do tego, żeby jeszcze raz wrócić do tych moich notatek, do tego, co już zapisałem. No i zmieniłem koncepcję. Zamiast pisać dziennika, podobnie jak w pierwszej książce, wybrałem historię, które mi się przytrafiły podczas drogi. Książkę podzieliłem na rozdziały według państw, więc po kolei jest Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Turcja, Syria, Jordania, Izrael.
I z każdego wszystkie te państwa szedłeś.
Tak. I z każdego właśnie państwa wybrałem po kilka historii, 4-5 historii i w takiej formie jest napisana ta książka.
Wszystkie te historie masz teraz w głowie, czy musiałbyś sięgnąć do książki?
Chyba, znaczy, to dla mnie było też takie...
A którą masz w głowie? Taką na pewno?
Te, które często powtarzam gdzieś, które myślę, że już są znane też, to te pamiętam.
No może nie wszyscy czytali i nie wszyscy wiedzą, że wybrałeś sobie taki sposób na to, żeby... No, zbliżać się do Boga, bo pielgrzymujesz od 96 roku tak naprawdę, ale tak...
Nawet piątego. Mama mnie ostatnio poprawiała, że to był 95 i że nawet błąd jest. Pierwsze, jak mama wzięła książkę do ręki, to powiedziała, o, już błąd. Przecież ty pielgrzymujesz od 95 roku, a nie 6.
No i nie wszyscy wiedzą, że właśnie to pielgrzymowanie to twój sposób na życie. A co cię w tym pielgrzymowaniu tak naprawdę uwiodło, co cię pociąga, że tak właśnie zdecydowałeś się, Dominiku, żyć?
No to jest przede wszystkim spotkanie z Bogiem i człowiekiem. Albo można nawet powiedzieć spotkanie z Bogiem w człowieku. to mnie najbardziej tak, można powiedzieć, pociąga. Też te doświadczenie pielgrzymki, te małe cuda, które opisuje o tym, że kiedy jest trudno, to w jakiś niewyjaśniony sposób, tak? No, Pan Bóg działa i wielokrotnie to jego działanie zaskakuje, tak? Bo mamy pewien pomysł albo na rozwiązanie, tak? Jakiegoś problemu czy jakiejś trudnej sytuacji, a Pan Bóg działa w całkowicie inny sposób. Nie, jego myśli nie są naszymi myślami i po prostu te rozwiązania, one naprawdę zaskakują, bo ja bym nie wpadł na takie pomysły, nie?
A ty musisz całkowicie pokonać strach, pokonać takie rzeczy przyziemne. Musisz całkowicie zaufać.
To jest ta, tak, dokładnie. A to jest ta druga strona też pielgrzymowania, no bo to jest przygoda, tak? To jest przygoda, adrenalina, coś się dzieje, odkrywanie nowych rzeczy, smakowanie nowych potraw, spotykanie nowych ludzi. No to jest ta druga też strona, tak? Która gdzieś tam pociąga. I dzięki temu właśnie to tak pociąga i też pcha do tego, żeby dalej gdzieś jeszcze iść, może zobaczyć coś innego, coś nowego.
Ale to chyba na drugim miejscu.
To na drugim, no zdecydowanie na drugim, ale to jest też to też jest ważne, nie? Dla mnie przynajmniej.
To jest książka w drodze do Jerozolimy, o wzrastaniu, budowaniu samego siebie, budowaniu spójności w sobie. Tak piszesz, charakteryzując tę książkę. Pielgrzym idzie, jest w drodze i jego celem umiejscowionym na geograficznej mapie świata jest Jerozolima. Szedłeś do niej, do Jerozolimy od maja 2007 roku przez 4 miesiące?
Do września. 14 września. Dzisiaj jest 9. rocznica, kiedy doszedłem do Jerozolimy.
O właśnie. Jesteśmy we wrześniu, tylko 2016 roku. Po drodze dużo krajów, tak jak opisujesz. Każdy rozdział to inny kraj. A te, które historie, o których mówisz, że pewnie już wszyscy o nich słyszeli, wiedzą, znają, czytają, to te, które masz w głowie? Jedna chociaż tutaj, przed mikrofonem w Radiu Gdańsk?
Znaczy w drodze do Jerozolimy, tak jak zacząłem pisać tą książkę, to pomyślałem, że to jest właśnie taka droga zaufania. Zaczyna się od tego, że miałem pojechać na misję, miałem pracować z dziećmi ulicy w Nairobi. Nie wyjechałem na te misje. Dwa dni przed wylotem dostałem wiadomość, że mój wyjazd jest odwołany. I próbowałem znaleźć jakąś inną organizację, jakąś fundację. Nikt nie chciał mnie przyjąć, nikt nie chciał, żebym pojechał na tę misję. Zacząłem się poddawać i ktoś mi polecił, żebym porozmawiał z panią Olą, taka starsza pani, która współpracowała z misjonarzami. I ja pomyślałem, że ona znajdzie rozwiązanie na mój problem. Ma tyle kontaktów do sióstr zakonnych, do księży, że na pewno mi pomoże. Spotkałem się z panią Olą. Ona wysłuchała mojej historii i powiedziała: dobrze, a teraz idź do kościoła, tam uklęknij sobie przed obrazem i zapytaj Boga, co on od ciebie chce. Pamiętam, że byłem bardzo taki niepocieszony tym spotkaniem, taki, że jak wychodziłem, to mówię, no i to jest pomoc kobiety, tak, no ja liczyłem na to, że ona da mi rozwiązanie, ona mi każe iść do kościoła i się modlić. No ale ja nie miałem już nic do stracenia i pomyślałem, no Panie Boże, no tyle się modlę, no ale posłucham, tak, tej rady. Uklęknąłem przed obrazem Jezusa Miłosiernego i zapytałem, co mam zrobić. I wtedy przyszła jedna myśl, aby iść na pielgrzymkę. Przestraszyłem się tej myśli, zacząłem wymieniać, czego mi brakuje, że nie mam pieniędzy, nie mam tego, nie mam tego, nie znam języka i tak dalej.
Do Jerozolimy.
Do Jerozolimy, tak. Spojrzałem jeszcze raz na obraz i te trzy słowa pod obrazem, które są zapisane. Jezu, ufam Tobie. I powiedziałem, no Panie Jezu, no jak chcę, żebym Ci zaufał, to ja Ci zaufam tak na 100%, tak całkowicie. I od tego się zaczyna ta cała historia, od tego się zaczyna moje pielgrzymowanie. I potem przez kolejne państwa, kolejne spotkania i cały czas budowanie tego zaufania, cały czas na nowo. I ta historia właśnie, taki długi wstęp, ale ta historia, o której chcę powiedzieć, to historia o burzy, która robiła i robi na mnie takie właśnie duże wrażenie, kiedy w Rumunii rozłożyłem namiot w górach, z dala od ludzi, gdzieś pod starym kościołem i pomyślałem, że tutaj odpocznę, bo w Rumunii wiele osób mnie zaczepiało, chcieli ze mną porozmawiać, czy zaprosić gdzieś i tak dalej. Trochę byłem już tym zmęczony i chciałem odpocząć. Rozłożyłem namiot, położyłem się spać, pomyślałem, tutaj sobie odpocznę, tutaj sobie dłużej pośpię i w nocy zaczęła się burza. Zaczął wiać wiatr, padać deszcz. Zaczęły walić pioruny tak bardzo, bardzo blisko. Gdzieś piorun uderzył w drzewo, które się złamało. I ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy mam uciekać, czy mam zostać. Ustawiłem rzeczy jedna na drugiej, aparat, telefon, Biblię, żeby mi nie zamokły, bo woda już wpływała do namiotu. I spojrzałem wtedy na zegarek i była godzina 3 w nocy. I pomyślałem, że odmówię koronkę. Odmawiałem koronkę do Bożego Miłosierdzia i na koniec powtarzałem słowa właśnie te z obrazu: Jezu, ufam Tobie. I drugi raz powiedziałem: Jezu, ufam Tobie, i namiot się przewrócił. I pamiętam, że zamknąłem wtedy oczy i tak powiedziałem: Panie Jezu, ale ja naprawdę Tobie ufam. I dokładnie w tym momencie nastała cisza. Przestał wiać wiatr, przestał padać deszcz, przestały walić pioruny. I to była taka najpiękniejsza cisza w moim życiu.
Przekażmy sobie znak pokoju. To kampania środowisk homoseksualnych LGBT. Zamierzona została jako prowokacja wobec wierzących i tak też oceniły tę kampanię Stowarzyszenie Civitas Christiana i Prezydium Episkopatu. I o tym teraz właśnie Andrzej Urbański i jego gość.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Dzisiaj porozmawiamy o kampanii Przekażmy sobie znak pokoju. Moim państwa gościem jest pan Waldemar Jaroszewicz, szef Civitas Christiana w Gdańsku i członek Krajowej Rady Katolików Świeckich przy Episkopacie Polski. Witam pana bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jak pan odnosi się do kampanii Przekażmy sobie znak pokoju?
Znaczy, muszę powiedzieć, że należy tutaj rozdzielić dwie kwestie, które najczęściej nie są zauważane. Pierwszą kwestią jest to, że jest to jeden z kolejnych elementów trwającej przebudowy kulturowej Polski, czy też rewolucji kulturowej, która się dzieje, ponieważ ta akcja jest bardzo mocno podszyta ideologicznie.
Ale zaraz, ja tylko może przypomnę, żebyśmy słuchaczom też wyjaśnili. Kampania Przekażmy sobie znak pokoju, zorganizowana przez tak zwane nurty LGBT, wsparta przez środowiska Tygodnika Powszechnego Więzi i Znaku, skierowana jest do ludzi wierzących. Jak twierdzą organizatorzy, ma na celu przypomnienie, że z wartości chrześcijańskich wypływa konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych.
No i właśnie to są te dwa elementy, ideologiczny i nazwijmy to nurt chrześcijański, traktujący każdego człowieka z przynależną jego godnością. Sam plakat wskazuje na to, że same środowiska LGBT próbują podzielić człowieka nie ze względu na to, że każdy człowiek posiada godność, tylko ze względu na problemy, które ma tutaj akurat z seksualnością, i wokół tego budować pewne przesłanie, które chcę kierować w kierunku katolików, sugerując, że katolicy nie traktują człowieka po chrześcijańsku, również tego, który ma jakieś kłopoty, jak to się mówi, orientacją seksualną. Wykorzystując oczywiście gest, który jest gestem liturgicznym, sugerujący, że każdy człowiek, który jest w kościele, powinien być tak samo traktowany.
O co tak naprawdę w tej kampanii chodzi? Czy tam chodzi o to, żeby zrozumieć ten problem, żeby pochylić się nad nim, czy chodzi o coś zupełnie innego?
Naszym zdaniem, nie tylko, chyba zdaniem episkopatu, bo to z tego stanowiska bardzo wyraźnie wynika, że chodzi głównie o to, aby przebudować tak nie tylko tą zewnętrzną stronę, tę kulturową państwa, ale i również przebudować nauczanie Kościoła, cały Kościół, do tego, aby jego podstawą był relatywizm. Nieważne co głosi nauka, co głosi biblijne, co głosi Pismo Święte, ale to, na czym dana grupa, czy dana tutaj w tym wypadku środowisko LGBT chce narzucić do podstaw budowania naszej, no można powiedzieć, do końca cywilizacji. Starczy popatrzeć na te strony internetowe tego środowiska, które twierdzi, że jest w kościele. Nazywa się to Wiara i Tęcza. I tam się w zasadzie wiele rzeczy wyjaśnia po przeczytaniu, gdzie mówi się o języku nienawiści w konfesjonale. Że jeżeli ktoś pójdzie do spowiedzi, ksiądz mu powie, że on powinien zmieniać swoją postawę, starać się zmienić orientację, swoje zapatrywanie na nauczanie Kościoła i wysyłając na powiedzmy sobie, terapię, to ma prawo zgłosić to jako język nienawiści w stosunku do niego. To świadczy o tym, że te środowiska nie bardzo chcą się nawrócić, a brną w sytuację taką, aby zaakceptować, powiedziałem, ten cały nurt ideologiczny, który na tym wybudowano, ze związkami homoseksualnymi, z małżeństwami homoseksualnymi na czele. I ona ma, według mnie, ta kampania ma jak gdyby zmiękczyć formę nacisku do tego, aby przystąpić w którymś momencie do działań, które wprowadzą tego typu przesądzenia, jakie są już w Holandii, we Francji, w Anglii czy w innych państwach.
Odnoszę się znowu do tych słów biskupów, w których również można odnaleźć takie sformułowanie: Kościół nigdy nie dzieli ludzi według orientacji seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boga są ukochanymi dziećmi Bożymi, siostrami i braćmi i stąd cieszą się równą godnością. Ale dalej też pisze dosyć mocne przesłanie, że szacunek dla godności każdej osoby jest jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych. Są one obiektywnie, moralnie złe i jako takie nie mogą nigdy cieszyć się akceptacją Kościoła. To jest bardzo mocne przesłanie, które tak naprawdę zamyka ten dialog, o którym trochę też zaczęliśmy mówić.
To znaczy, tu musimy powiedzieć sobie wyraźnie, że ten plakat jest skierowany do ludzi wierzących i sugeruje, że środowiska LGBT są również środowiskami wierzącymi. I mało tego, że tak samo jak heteroseksualni, osoby heteroseksualne, jak i oni mają pełne prawo być w kościele, to jest po pierwsze, a po drugie, sugerują, że przekazanie znak pokoju jest jednocześnie akceptacją nie dla godności osoby ludzkiej, a akceptacją i grzeszności. Wracając do gestu przekazania znaku pokoju w liturgii, on ma swój głęboki sens przecież, że tam nie przekazują mu znaku pokoju grzechowi, tylko osobie. Ta sugestia jest pewnym zatarciem problemu. Chodzi o to właśnie zatarcie. Generalnie mógłbym powiedzieć, że cały przekaz tego plakatu jest skierowany na to, żeby zatrzeć te różnice między godnością człowieka a jego grzesznością.
Końcówka tego listu, który wspominamy, jest bardzo też znamienna i bardzo konkretna. Katolicy nie powinni brać udziału w kampanii "Przekażmy sobie znak pokoju", gdyż rozmywa on jednoznacznie wymagania Ewangelii. Czy takie sformułowanie daje w ogóle jakieś pole do dialogu z tymi środowiskami, czy zamyka tę rozmowę, tę możliwość rozmowy?
Rozróżniłbym udział w kampanii, którą prowadzą środowiska LGBT, która ta kampania jest jednoznaczna i w ogóle się zastanawiałem przez cały czas, jak te środowiska katolickie mogły w tym uczestniczyć, mając świadomość podtekstu i przesłania, jaki ta akcja niesie. Ja myślę, że ono nie zamyka, on tylko uświadamia, że te metody, które stosuje środowisko LGBT, mogą raczej utrudnić kontakty niż pomóc, ponieważ ważne jest, jak powiedziałem, przesłanie i podtekst, aniżeli chęć uczestnictwa. Ja zdaję sobie sprawę, że bycie tych środowisk w kościele jest trudne. Powiedziałbym, trochę nawiązując również do problemu osób w związkach niesakramentalnych czy w drugich związkach, które też mają z tym problem. Katolicy czy chrześcijaństwo widzi człowieka, ale jednocześnie nie zgadza się na grzech. I odrzuca grzech, tak jak każdy z nas odrzuca swój grzech, który ma, który gdzieś tam na swoim grzbiecie nosi.
Zakończmy może tym stwierdzeniem, które zawarte jest w komunikacie Prezydium Komisji Episkopatu Polski, w którym właśnie jest napisane: sam liturgiczny znak pokoju, do którego odnoszą się organizatorzy kampanii, wyraża gotowość do pojednania z drugim człowiekiem i przyjęcia go w świętej wspólnocie grzeszników. Myślę, że ten temat jest bardzo ciekawy i bardzo trudny i na pewno nie udało nam się rozwikłać go w tak krótkim czasie. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A teraz o tym, co znajdziemy w najnowszym numerze, bo to dzisiaj oczywiście premiera Gościa Niedzielnego i jego gdańskiej edycji. A te zaproszenie przedstawi już tradycyjnie, można rzec, szef gdańskiego oddziału pisma ksiądz Rafał Starkowicz.
Dzisiejszy człowiek dość często mówi o tym, że żyje chwilą obecną, ale tak naprawdę trudno zdefiniować teraźniejszość. To tylko moment. A tworzy ją nasza przeszłość i nasze oczekiwania, to co jest jeszcze przed nami. Te pierwsze dają nam tożsamość, te drugie, wyznaczając nadzieję, prowadzą także do realizacji określonych zadań. O tym wszystkim piszemy w kolejnym numerze Gościa Gdańskiego, który oddajemy dzisiaj w ręce naszych drogich czytelników. Na stronach 4-5 pochylamy się raz jeszcze z refleksją nad minionymi Światowymi Dniami Młodzieży. Mówimy o tym, czym one były dla wielu młodych ludzi, którzy brali udział w tym wydarzeniu jako wolontariusze, o ich służbie, ale także o tym, co one zmieniły w ich życiu i w jaką stronę ich prowadzą, jakie kierunki życia otworzyły się przed nimi, jakie perspektywy, jakie nadzieje, jakie głody. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem noszącym tytuł Nie damy zgasić tego ognia. Na stronach 6-7 kolejny duży artykuł, tym razem mówiący o wolontariacie hospicyjnym, o tym wielkim darze, jakim jest obecność człowieka przy człowieku cierpiącym. Jakim jest owo podanie ręki, prosty gest, który ludzi łączy, który dodaje otuchy, który daje z nadzieją i z wiarą patrzeć w przyszłość, tę najdalszą przyszłość, związaną z naszym życiem wiecznym. W hospicjum zobaczyłem Boga. Był obecny w tej wspaniałej kobiecie, która po raz pierwszy od dawna mogła w pełni uczestniczyć we mszy świętej, mówi pan Czarek, wolontariusz hospicyjny. To tylko jedna z wypowiedzi zawartych w tym artykule. Artykuł pokazuje to, co dzieje się nie tylko w człowieku chorym, któremu się pomaga, ale także co w nas zmienia pomoc drugiemu człowiekowi. Na stronie 3 znajdziemy interesujący wywiad z księdzem prałatem Danielem Nowakiem, kustoszem utworzonego w tym roku przez księdza arcybiskupa Sanktuarium Piaśnickiego poświęconego błogosławionej Alicji Kotowskiej, męczennicy i towarzyszom. To bardzo ciekawe treści. Ksiądz Daniel Nowak, który od początku zajmuje się tym sanktuarium, kultem, który jest czcią oddaną ludziom pomordowanym w Lasach Piaśnickich, ale także który mocno ukazuje sens tej śmierci, jej przykład dla innych i to, co dobre, co wynika z owej postawy niezłomności, z postawy ofiary, ukazuje tak zwaną historię pozytywną. Możemy znaleźć w tym wywiadzie bardzo wiele interesujących szczegółów mówiących o tym, jak losy Piaśnicy toczyły się w okresie powojennej historii. Na stronie 1 i 2, jak zwykle, garść informacji bieżących. Na stronie 1 relacja ze spotkania arcybiskupa z katechetami. Spotkanie było poświęcone również pewnemu podsumowaniu Światowych Dni Młodzieży i ukazaniu kierunków także w naszym duszpasterskim działaniu Kościoła oraz w działaniu katechetów, którzy przecież mają ten płomień radości, wiary, który zapłonął tak mocno w Światowe Dni Młodzieży, a przynajmniej który w czasie Światowych Dni Młodzieży mogliśmy dostrzec, że on płonie. Mówi o tym, co istotne. My znajdujemy w tym słowie wyznaczenie kierunków, to co mają zrobić młodzi ludzie i w czym katecheci mogą im pomóc w ich życiu. Na stronie 2 relacje z wydarzeń z Kongresu Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, ze spotkania dla rodzin, które odbyło się w Szkole Podstawowej Lokomotywa, spotkania, któremu przewodniczył pan Jacek Pulikowski, a także krótka relacja z gali Złotych Lwów, czyli z gali Festiwalu Filmowego w Gdyni. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego, by czytać Gościa Niedzielnego. Jak powiedziałem na początku, on daje nie tylko nam przeżyć chwilę obecną, relacjonuje to, co dzieje się obecnie w diecezji, ale także pokazuje nasze korzenie, które nas określają i to, do czego mamy dążyć. To bardzo ważne, bo człowiek musi mieć nie tylko swoje nadzieje, nie tylko swoje pragnienia, nie tylko marzenia, ale także plan na realizację tego, do czego Bóg nas zaprasza. Odczytanie tego planu, odczytanie Bożego spojrzenia na nasze życie jest tutaj elementem kluczowym. Szczęść Boże!
Gość do zdobycia dzisiaj. Dzisiaj także, to już niedługo, bo po 9:00 Sławek Rybarczyk i jego program z dobrą współczesną muzyką chrześcijańską, czyli SMS. Słowo, muzyka, sens. W imieniu Sławka zapraszam, a my już kończymy nasze poranne spotkanie. Marek Lesiński z Panem Bogiem.